Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Boni pod tytułem Oroville – Miasto z marzeń. Czyta Ewa Abart. Wszystkie postaci, wizje, marzenia i sny przedstawione w tej opowieści są prawdziwe. Pierwszy raz o Oroville usłyszałam przypadkiem w 2009 roku, kiedy podróżowałam przez południe Indii. W przewodniku przeczytałam, że obok Pondicherry, dawnej francuskiej kolonii, leży miasto, w którym ludzie z całego świata próbują zbudować społeczeństwo bez pieniędzy, bez własności prywatnej, bez instytucji, bez religii i bez podziałów. Każdy jest zaproszony. Skorzystałam z zaproszenia. Zapisałam się na wolontariat, na pustyni sadziłam drzewa. Po tygodniu chciałam uciec. Gdziekolwiek się ruszyłam, patrzyły na mnie ze zdjęć oczy kobiety, którą Orovillanie nazywali matką. Kojarzyły mi się z oczami wodza, który ma monopol naprawdę. Wszyscy cytowali słowa jakiegoś guru, który podobno w Indiach jest sławny, bo walczył o niepodległość, jeszcze zanim pojawił się Gandhi. Ale po pobycie w więzieniu zdecydował, że zamiast wyzwalać Indię, woli duchowo przemieniać świat. Ale ja o żadnym Sri Aurobindo wcześniej nie słyszałam. Orovillanie nie mieli czasu na rozmowę. Zbyt zajęci swoją misją. Dni spędzałam z innymi wolontariuszami. W drodze nad morze mijaliśmy indyjskie wioski, w których kozy, psy i dzieci bawiły się w ściekach, a kobiety myły pod publicznymi kranami, osłaniając nagie ciała kawałkiem sari. Nad daktylowym koktajlem francuska z wadą serca, której ojciec nie wypuszczał z domu, dopóki nie skończyła osiemnastki, powiedziała mi, że chce dołączyć do Oroville. Spytałam dlaczego. Kiedy z rozmarzonymi oczami stwierdziła, że to jedyne miejsce na ziemi, w którym może być lepszym człowiekiem, nie wytrzymałam. Czy naprawdę lepszym człowiekiem można być tylko tutaj? Czy nie ma tu podziałów ani rasizmu? Czy naprawdę do Oroville zaproszony jest każdy? Dlaczego za koktajl płacimy rupiami, skoro pieniądze miały stracić wartość? Czy oni nie słyszeli o komunizmie, w którym się wychowałam? Czy nie wiedzą, dokąd prowadzi wiara w utopię? Poziom naiwności i ślepego idealizmu stał się nie do zniesienia. Wyjechałam. 8 lat później wróciłam, żeby dowiedzieć się, przed czym tak naprawdę uciekłam. Część pierwsza. Marzenie. Dla tych, których zadowala świat w obecnej postaci, Oroville nie ma racji bytu. Matka, 1966. Prolog. Biały wilk czaił się w cieniu. Oroson czuł jego obecność. Kiedy zwierzę zaczęło biec, ruszył jego śladem. Wydawało mu się, że między drzewami miga jasne futro. Drapieżnik nie uciekał, ale zachowywał odstęp. Minęła chwila, zanim Oroson zrozumiał, że kręcą się w kółko. Kolejne okrążenie, jeszcze jedno. Przyspieszyli. 4., 7., 10. On goni wilka, czy wilk goni jego? Koło robiło się coraz mniejsze. Miało najwyżej 3 metry średnicy, ale Oroson ciągle nie widział zwierzęcia. Tylko przeczuwał, że ono tam jest. W środku kręgu dostrzegł otwór, kółko z kropką w centrum, symbol słońca. Ale też domu, ciemne, wąskie przejście. Czuł chłód na karku, już był w środku. Czuł, że się dusi. W tym czarnym przejściu kryły się jego największe lęki. Jakbym rodził się jeszcze raz. Na nowo. To jest nie do zniesienia. Myślał, że wreszcie odważy się przejść na drugą stronę, ale zwyciężył strach. Oroson otworzył oczy. Rozmasował skronie i pionową zmarszczkę nad orlim nosem. Rozprostował nogi, stopami dotknął brzegu wanny. Ciepła woda koiła ból w kolanie. Od operacji nie minął nawet tydzień. Wilk go rozczarował. Chciał spotkać orła i razem z nim oderwać się od ziemi. Ciemne przejście i powtórne, nieudane narodziny. Choć zaskoczyło go, z jaką łatwością podświadomość tworzyła precyzyjne obrazy i symbole. To przecież nie tego szukał. Może za drugim razem się uda. Zanurzył się głębiej w ciepłej wodzie i zamknął oczy. Didaskalia. W Indiach wierzy się w to, że życie liczone jest nie w latach, tygodniach, dniach i sekundach, ale w oddechach. Każdemu z nas przypisana jest konkretna liczba. W Indiach wierzy się w to, że dźwięk podtrzymuje świat. W Indiach wierzy się, że powtarzanie mantr, nawet i 100 milionów razy, a to zajmuje przynajmniej 20 dni, coś w człowieku zmienia. W Indiach wierzy się, że świat nie ma początku ani końca. Jest wiecznym powtarzaniem różnych początków i różnych końców. W Indiach wierzy się w reinkarnację. Nawet więcej, w Indiach wierzy się w to, że dusze są starsze i młodsze, bliższe i dalsze oświecenia. Wierzy się również w to, że dusza sama wybiera rodzinę, która pomoże jej wypełnić powołanie. Jeszcze przed narodzinami planuje wydarzenia, które ją rozwiną. A potem przychodzi na świat i o wszystkim zapomina. Jest głucha i ślepa. Wydaje jej się, że błądzi po omacku. Nie widzi przed sobą żadnej drogi, ale to nie znaczy, że drogi nie ma. W Indiach wierzy się w to, że droga jest. W Indiach wierzy się, że niekoniecznie trzeba wierzyć zmysłom. W Indiach wierzy się w to, że guru może być Bogiem. W Indiach wierzy się w to, że bogów są 33 miliony i że Bóg jest jeden. Nazywa się Prajapati, którego imię brzmi Ka. Ka, czyli kto. W Indiach powątpiewa się od początków czasu, choć ci, którzy mogli, powątpiewali jeszcze przed początkiem. W Indiach wierzy się w to, że życie żyje się po to, żeby zrozumieć. W Indiach wierzy się również w to, że na pustyni można zbudować utopię chronioną przez rząd. I nikogo tu nie obchodzi, w co wierzą inni. Przecież każda dusza ma swoją drogę. Miejsce. Kiedyś rósł tutaj gęsty tropikalny las. Pod wysokimi drzewami, które nigdy nie traciły liści, mieszkały cyjony rude, wargacze i kanczyle. Władające tą ziemią tamilskie dynastie wywodziły się z Drawidów, o których pochodzeniu niewiele wiadomo. Może od zawsze mieszkali na półwyspie odgrodzonym od reszty świata Himalajami, a może przyszli tu z Iranu. Może już 5000 lat temu budowali potęgę Doliny Indusu z ceglanymi domami, siecią wodociągów, wizerunkami bogini matki i rogatego boga z Harappy. Może pokonała ich 200-letnia susza, a może konnymi rydwanami rozgonili ich Aryowie, czciciele ognia. Drawidowie wycofali się na południe Indii budować nowy świat. To od nich wywodzą się Keralczycy, Telugowie i Tamilowie. Ci ostatni zamieszkali w krainie wzdłuż wschodniego wybrzeża Indii, gdzie w cieniu gęstego lasu przechadzały się niedźwiedzie i tygrysy. Tamilskie imperia były potężne i bogate. Szlachetne kamienie i szklane paciorki wymieniali z Rzymianami na stągwie wina, dzbany oliwy i amfory pełne bezcennego garum. Wyprawiali się przez morze, bili z indonezyjskimi piratami, podbijali Birmę. Organizowali ekspedycje do delty Gangesu. W swych pałacach gościli ambasadorów z Chin. Młodzi chłopcy dowodzili swojej siły w walce z bykiem. Kto ujarzmił zwierzę, obejmując je za rogi, ten zdobywał szansę na względy pięknych panien. Zanim tamilscy wojownicy wyruszyli na bitwę, włócznie zdobili pawimi piórami. Poeci rozwijali kunszt na półlegendarnych akademiach literatury Siangam. W pierwszej z nich, która istniała 3700 lat, zasiadali bogowie. W drugiej przez 1800 lat określono zasady gramatyki jednego z najstarszych języków świata. W trzeciej poeci stworzyli 8 zbiorów, kanon tamilskiej literatury. Zjeżdżali z całej krainy, by na festiwalach sławić i życie wsi, i wielkie wojny panów. Opiewali upierścienione palce kobiet, które cięły liście drzewa bananowego, by służyły za talerze. Opiewali dni świąteczne, gdy mężowie kąpali się w przejrzystym morzu, a żony w cieniu lasów piły sok orzechów kokosowych. Przypominali momenty głodu, gdy wysychały kobiece piersi, a palenisko porastał mech. Specjalnie dla poetów na polu bitwy cieśle wznosili drewniane wieże, by mogli obserwować starcia łuczników i pojedynki słoni. Opiewali też swoich bogów, których czcili żarliwie i z miłością. Rzemieślnicy odlewali z brązu rzeźby, szywy, najpiękniejsze na całym kontynencie, jeśli nie na całym świecie. Młody bóg z czterema ramionami, otoczony płomienną aureolą, tańcząc, pokonuje demona. Stopami uderza w ziemię i unicestwia świat, który teraz może narodzić się na nowo. Codziennie jeszcze przed wschodem słońca, przed progiem domu, kobiety ryżową mąką rysowały kolamy, proste gwiazdy, kwieciste ornamenty, skomplikowane labirynty, wzory chroniące od zła. Do wieczora kolamy znikały, zjedzone przez mrówki i ptaki, rozniesione stopami przechodniów, rozwiane wiatrem. Kiedy skończył się czas tamilskich dynastii, na ich ziemiach pojawili się Brytyjczycy, Holendrzy, Portugalczycy, Duńczycy i Francuzi. Każdy brał, co chciał. Ten kawałek ziemi, tamten posążki z brązu, inne egzotyczne drzewo. Walczyli między sobą, budowali forty i forty niszczyli. W końcu ustalili strefy wpływów. Francuzom przypadło miasto Pondicherry, Brytyjczykom reszta. W drugiej połowie XX wieku, gdy Indie stały się Indiami, Brytyjczycy wyjechali w 47, Francuzi w 54. 10 kilometrów na północ od Pondicherry nie było już lasu ani zwierząt. Żadnych wiecznie zielonych mahoniowców, żadnych salowców z wonną żywicą, żadnych rudych lisopsów ani skocznych kanczyli. Ziemię ogołocono do czerwoności. Została pustynia z przesuszonymi krzakami, kilka młodych banianów, trochę palm, zagajnik drzew mango, płaskowyż z widokiem na morze, jeśli tylko nie przesłaniał go wzniecany wiatrem kurz. Dwa razy do roku, kiedy monsun zmieniał czerwoną pustynię w rzekę, woda w Zatoce Bengalskiej nabierała krwistego koloru. Deszcz zostawiał po sobie głębokie jary i wąwozy. Nie prowadziły tutaj żadne drogi, jakby od najbliższego miasta pustyni nie dzieliło 10 kilometrów, lecz kilkaset lat. Dawna świetność została tylko w nazwach wiosek. Irumbai, dom dwóch bogiń. Kotakarai, krawędź fortu. Kuilapalayam, wieś śpiewających ptaków. Kukieli, Edayanchavadi, schronienie pasterzy krów. Alankupam, piękne miejsce wśród fal. Na jałowej ziemi żyło może 20 000 ludzi. Mieszkali w chatach z błota i liści palmowych, w których lęgły się węże, skorpiony i puczi. Najróżniejsze robaki. Po wodę musieli schodzić do studni odległej o kilka kilometrów. Kobiety z dzbanami na głowach biegały boso od cienia do cienia. Jeśli w ogóle wychodziły, bo czasem w domu, w którym mieszkały matki, babki i córki, było tylko jedno sari. Mężczyźni, ciemni i żylaści, z przepaską na biodrach, próbowali obłaskawić czerwoną ziemię. Pieniędzy starczało im na jeden siew rocznie. Jeśli deszcz przyszedł za wcześnie, tracili plony. Jeśli deszcz przyszedł za późno, tracili plony. Wieczorami gromadzili się pod drzewem banianu, zapalali gałązki miodli indyjskiej, jej dym odganiał komary. I językiem, który ma ponad 2000 lat, opowiadali historię Sidhy Kaduvelego, mędrca, który zapomniał, że każdy z nas nosi w sobie ogień. Tak głęboko pogrążył się w medytacji, że ściągnął na świat suszę. Tygodniami siedział nieruchomo pod świętym drzewem figowca, aż obrosło go mrowisko. Wystawała z niego tylko głowa i dłonie, w które czasami spadał pożółkły liść. Kaduveli bezwiednie wkładał go sobie do ust. Zauważyła to piękna Walli, tancerka zaślubiona Shiwie. Wróciła do domu i usmażyła apalam, cienkie jak papier, pod płomyki. Kładła po jednym na dłoni medytującego mędrca tak długo, aż wrócił mu smak do życia. Gdy Kaduveli przerwał medytację, na przesuszoną krainę spadł deszcz. Z tej okazji król Edayanchavadi urządził wielką puczę, podczas której piękna Walli tańcem opowiadała historię innego tańca, którym Shiva tworzy świat na nowo. Dziewczyna nie zauważyła, że poluzował się jej zawiązany na kostce rzemyk z dzwonkami. Z brzękiem potoczył się w stronę króla i dworzan. Przystanęła. Pół sekundy wahania próbowała odkupić, mocniej uderzając stopami o ziemię, szybciej wirując. Ale na kostce nie było już dzwonków. Rytm był nierówny, kroki niepewne. A przecież gdy tworzy się świat, nie może zabraknąć pewności. To dlatego Kaduweli schylił się po leżącą u stóp króla bransoletę i podszedł do Walii. Choć ze świątynną dziewczyną w ciemnościach każdy może robić, co zechce, to nie wolno dotknąć jej publicznie. Dworzanie widzieli starca klęczącego przed młodą tancerką. Widzieli, jak błaga ją, by mógł jej dotknąć i przyczepić do kostki bransoletę. Serca patrzących wypełniła pogarda, bo nie widzieli tego, co widział Kaduweli. Skóra Walii nie była już śniada, tylko pokryta popiołem. Jej włosy nie błyszczały olejem, były kudłami spiętymi półksiężycem. Jej szyja była przepalona, z ramion zwisały czaszki, w jednej z czterech rąk dzierżyła trójząb. To sam Shiva tańczył przed zgromadzonymi, ale oni wybuchnęli śmiechem. Urażony mędrzec poderwał się na nogi, odwrócił do króla i przywołał Shivę, by świadczył o jego niewinności. Gdy tylko padły ostatnie słowa, ukryty w najświętszym miejscu świątyni lingam Shivy eksplodował kamiennym deszczem. Kaduweli krzyczał: tam, gdzie spadną kamienie, tam umrą drzewa. Dokąd dotrze ostatni okruch, tam będzie pustynia. Kamienne odpryski spadały na machoniowce i pola prosa. Drzewa, krzaki, zboże, nawet trawy zamieniały się w słomę. Ziemia pękała, odsłaniając czerwone wnętrze. Król przeląkł się. Błagał Kaduwellego o wybaczenie, ale raz rzuconej klątwy nie można cofnąć. Siddha spojrzał na klęczącego króla i wypowiedział cicho te słowa. Kiedyś z odległych krain przybędą tu obcy ludzie. Wtedy ziemia znowu stanie się żyzna. Las powróci. Czas. Rok 1968 zaczął się w poniedziałek i nie był dla ziemi łaskawy. W Wietnamie nie kończyła się wojna. Cywile płonęli oblepieni napalmem, mnisi płonęli oblani benzyną, a żołnierze ginęli rozerwani miną albo trafieni rakietą. Zostawały po nich tylko buty. Zaczęła się ofensywa Tet. W świętującym Nowy Rok Saigonie wystrzały mylono z petardami. W ciągu 10 tygodni zginęło ponad 60 tysięcy ludzi. W Memphis ubrany w grafitowy garnitur James Earl Ray wystrzelił z okna wynajętego pokoju jedną kulę w stronę stojącego na motelowym tarasie Martina Luthera Kinga. Trafił. W Los Angeles niepozorny Sirhan Bishara Sirhan w hotelowej kuchni oddał 2 strzały w stronę Roberta F. Kennedy'ego, który właśnie wygrał stanowe prawybory. Od senatora dzielił go niecały metr. Nie mógł nie trafić. W Orangeburgu policja otworzyła ogień do 200 studentów sprzeciwiających się segregacji rasowej. W Chicago, gdy protestujący zaczęli wybijać szyby i podpalać budynki, wprowadzono godzinę policyjną. Kilka miesięcy później protesty się powtórzyły. Policja biła kolbami obserwujących je reporterów i lekarzy. W Nowym Jorku studenci przejęli kampus Columbia. Protestowało Baltimore, protestowało Detroit, protestowały Pittsburgh i Waszyngton. Czarna siła, biali studenci, rozwalone krawężniki, płonące karty powołań. Ludzie na ulicach Warszawy, ludzie na ulicach Londynu, ludzie na ulicach Berlina. W Paryżu studenci wyrywali płyty chodnikowe. Krzyczeli: bądźmy realistami, żądajmy tego, co niemożliwe. Na murach pisali: zabrania się zabraniać. I uciekali przed gazem łzawiącym. W Chinach uciekali przed Czerwoną Gwardią, w Pradze przed czołgami. W Biafrze nikt nie uciekał, gdzie by ich zaniosły te patykowate nogi. Jedni mówią, że z głodu zmarło 500 tysięcy, inni, że 2 miliony. W Meksyku nie mogli uciekać. Ulice naokoło placu Tlatelolco zablokowało wojsko. Zginęło ponad 300 studentów protestujących przeciwko rządowi. 10 dni później prezydent kraju wypuścił w niebo białe gołębie. Rozpoczął 19. letnie Igrzyska Olimpijskie. To w lipcu tego roku w Hongkongu odnotowano pierwszy przypadek grypy H3N2. Najprawdopodobniej wirus dotarł tam z Chin. We wrześniu był już w Europie, w grudniu w Stanach i Japonii. W ciągu roku na grypę hongkońską umarło co najmniej 1 milion osób. W 1968 roku Małpy wojna toczyła się na wszystkich frontach. Wystarczyło dodać izm, żeby powstało wyznanie, za które warto umierać. Kapitalizm, liberalizm, komunizm, marksizm, trockizm, maoizm, guevaryzm, anarchizm, egzystencjalizm, strukturalizm, nacjonalizm. Ludzie gubili się w liniach podziałów, ale jedno było pewne – wojna trwa. Pochłonięci liczeniem ofiar mogli nie zauważyć skromnej ceremonii na południu Indii. Na skrawku pustyni w Tamil Nadu, niedaleko byłej francuskiej kolonii Pondicherry, 28 lutego 1968 roku zebrało się 5000 osób, choć niektórzy mówią nawet o 20 000. Patrzyli, jak rodzi się miasto, którego potrzebuje świat. Zawiązanie akcji. Pierwsi goście przyjechali z Pondicherry już o 6 rano. Zjeżdżali szkolnymi autobusami, stylowymi Mercedesami, eleganckimi ambasadorami, prostszymi tatami, w rikszach, na rowerach, na wozach ciągniętych przez bawoły. Przychodzili na piechotę. Z daleka widzieli pomarańczowy balon unoszący się nad samotnym drzewem banianu, które matka wybrała na centrum miasta przyszłości. Przez 3 tygodnie, dzień i noc, 200 robotników kopało dół głęboki na 2 metry i szeroki na 75, amfiteatr. Na jego środku usypali nieduże wzniesienie, na którego szczycie stanęła biała urna w kształcie pędu lotosu. Wokół amfiteatru zasadzono 21 drzew korkowca indyjskiego. Jego prawdziwe imię, odkryte przez matkę, to przemiana. Jeszcze dzień przed inauguracją okładano urnę marmurową mozaiką, a na ziemi rysowano tradycyjne kolamy. Cud, że zdążyli na czas. Pod daszkiem z liści palmowych posadzono dygnitarzy. Był gubernator Pondicherry w białej furażerce, był szef misji UNESCO w Delhi w przeciwsłonecznych okularach. Była ministra informacji, radiofonii i telewizji. Był amerykański konsul z Madrasu, był reprezentant brytyjskiego wysokiego komisarza, był były komisarz Indii francuskich, był nawet przedstawiciel ambasady PRL w Delhi. Usiedli w otoczeniu młodych delegatów ze 124 państw świata. Reszta gości szukała miejsca na gołej ziemi. Od słońca osłaniali się czarnymi parasolami. Przyszli też mieszkańcy okolicznych wsi, ubrani w to, co mieli najlepszego. Białe lungi i koszule wyprasowane żelazkiem z duszą. Wyznaczono dla nich oddzielny obszar odgrodzony sznurkiem. Punktualnie o 10:30 rozległ się dźwięk gongu. Zapadła cisza. Z głośników rozbrzmiały organy, pierwsze takty utworu ułożonego specjalnie na tę okazję. A potem ze swojego pokoju przy Rue François Martin 28 w Pondicherry przemówiła matka. Tydzień wcześniej skończyła 90 lat. Jej trzeszczący głos niósł się nad pustynią przez linię telefoniczną. Specjalnie z tej okazji urząd telefoniczny odłączył od linii wszystkich innych użytkowników w okolicy. Salut d'Orville dla wszystkich ludzi dobrej woli. Do Orville zaproszeni są wszyscy ci, którzy pragną rozwoju i aspirują do bardziej świadomego i prawdziwszego życia. Kobieta odczytała kartę Orville, wytyczne dla lepszego świata. 1. Orville nie należy do nikogo. Orville należy do całej ludzkości. By żyć w Orville, trzeba być pełnym dobrej woli sługą boskiej świadomości. 2. Orville będzie miejscem ciągłej nauki, nieustającego rozwoju i młodości, która nigdy się nie starzeje. 3. Orville chce być mostem między przeszłością a przyszłością. Korzystając ze wszystkich odkryć świata zewnętrznego i wewnętrznego, Orville będzie śmiało kroczyć w przyszłość. 4. Orville będzie miejscem materialnych i duchowych poszukiwań sposobów na ucieleśnienie rzeczywistej ludzkiej jedności. Goście wspominali później, że przepełniała ich potężna i spokojna siła. Powietrze naładowane było energią. Niektórzy w gałęziach banianu widzieli uśmiechniętą twarz matki. Kiedy rozpoczęto czytanie karty Orville po angielsku, do białej urny w kształcie pędu lotosu podeszło 2 nastolatków. Dziewczyna niosła flagę z symbolem matki, chłopiec porcelanową misę z ziemią z miejsca pochówku Sri Aurobindo, którego nauka była inspiracją dla idei miasta. Chłopiec trzymał także podłużny metalowy pojemnik z ręcznie wypisaną przez matkę kartą Orville. Na niebieskich wstążkach opuścił go na dno urny i przysypał przyniesioną ziemią. Kiedy kartę czytano po tamilsku i w sanskrycie, do urny podchodziły dzieci z ziemią z 24 indyjskich stanów. Po nich pojawiła się para z tablicą ozdobioną zielono-czerwono-czarnymi wstążkami z napisem Afganistan. Dzieci wsypały do urny afgańską ziemię. Kartę odczytywano po arabsku. Po nich pojawili się reprezentanci Australii, Austrii, Belgii, Butanu, Burundi, Chin, Czadu, Cypru, Czechosłowacji, Dominikany, Etiopii i Fidżi. Irak i Iran szły obok Izraela, gdy kartę czytano po hebrajsku. Meksykanie, Nepalczycy i Nigeryjczycy wsypywali ojczystą ziemię do słów norweskich. Arabia Saudyjska, Singapur i Jemen Południowy do hiszpańskich. Syria, Tajlandia, Turcja i Tybet do szwedzkich, a Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania do tybetańskich. Kiedy do amfiteatru weszła para z ziemią z Polski, kartę odczytywano po rosyjsku. Większość dzieci przyjechała z Delhi, wysłana przez ambasady. Jeśli kogoś zabrakło, państwo reprezentowali uczniowie ze szkoły przy aśramie Sri Aurobindo w Pondicherry. Jeśli któryś kraj nie przysłał ziemi, do środka wsypywano sól morską. Kiedy w urnie znalazła się ziemia z Wenezueli, Wietnamu, Jugosławii i Zambii, do amfiteatru weszła ostatnia para dzieci. Ona niosła flagę Orville, on orowilską ziemię. Na koniec na środek amfiteatru wyszedł najstarszy uczeń Sri Aurobindo, Nolini, i zapieczętował urnę. 17 języków, 24 indyjskie stany, 124 państwa świata. Orville to miejsce, które należy do wszystkich. Nikt nie może uznać go za własne. Międzynarodowy projekt na rzecz pokoju i ludzkiej jedności. Miasto, którego potrzebuje świat. Ceremonia trwała 75 minut. Za 15:12 goście zeszli ze słońca i w cieniu banianu obejrzeli wystawę przygotowaną przez naczelnego architekta Orville. Pod ozdobionym girlandami drzewem, obok mis pełnych owoców i kwiatów lotosu, ustawiono panele z cytatami z matki i Sri Aurobindo. Ludzkość nie jest ostatnim etapem ziemskiego stworzenia. Ewolucja ciągle trwa. Pojawi się coś lepszego od człowieka. Każdy z nas sam decyduje, czy chce uczestniczyć w przygodzie nowego gatunku. Wokół drzewa biegła metalowa obręcz z napisem Orville, miasto w służbie prawdy. Były też makiety terenu wokół Pondicherry, morze, równina, pojedyncze osady, a między nimi pustka. W tej pustce zaznaczono dwa kręgi. Pierwszy to miasto, drugi większy to otaczający miasto las. Był też trójwymiarowy plan Orville z tektury. Miał kształt galaktycznego wiru z 12 liniami zabudowań rozchodzącymi się od zielonego środka. Na obrzeżach stał stadion. Między budynkami zaplanowano parki. Przed odjazdem gościom podano lunch. Z wozu w kształcie czajnika rozdawano herbaty. A potem autobusy, mercedesy, ambasadory, taty, riksze i rowery ruszyły w powrotną drogę. Za odjeżdżającymi unosił się kurz. Na samotne drzewo banianu, amfiteatr i białą urnę wypełnioną ziemią z krajów całego świata opadł czerwony pył.